Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek, witam Państwa. Jestem dzisiaj w konwersatorium razem z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, dobrej niedzieli wielkanocnej życzymy.
Właśnie jesteśmy w samym środku świątecznej atmosfery. Święta, które ma swój religijną, konkretną treść zmartwychwstania pańskiego, ale w związku z tym także i odrodzenia życia, uczynienia go czymś doskonalszym, czymś trwałym, o czym mówi w tym święcie perspektywa wiary. A my dzisiaj chcemy powiedzieć też o życiu, ale o sprawie życia, no, tego najmniejszego, które tutaj również w naszym kraju toczy się spór, jest debata. My, jak zwykle w konwersatorium, nie wchodzimy w te bardziej emocjonalne aspekty debat, sporów, nawet jeśli emocje są zrozumiałe w wielu ważnych sporach. Chcemy natomiast porozmawiać o sprawie płodu, sprawa płodu, sprawa człowieka. Był taki czas w życiu każdego z nas, jest taki czas w życiu każdego człowieka, że jest no, czymś prawie jak niewielka drobinka, potem stopniowo rozwijając się, staje się coraz bardziej, jakbyśmy powiedzieli potocznym językiem, podobny do człowieka. Co budzi takie pytanie, czy właśnie wtedy, gdy podobny do człowieka, powinien być jak człowiek traktowany, czy już wcześniej, gdy wiemy albo domyślamy się, że jego życie wystartowało, że jest to jakby no, ten sam ktoś, kto potem będzie różnie się prezentował. Z mocą, słabością, młodości, starości, ciągle jednak pod tym samym nazwiskiem, pod tym samym imieniem, tożsamością, w tym samym jakby no, wyczuciu, że to ten ktoś konkretny. O tym chcemy dzisiaj rozmawiać, zaczynając bardziej od tych aspektów no, zupełnie zasadniczych, od kwestii tego, kim jest ten ktoś mały, ten ktoś prawie niezauważalny, ukryty. No a potem może przyjdzie też w naszej rozmowie czas na sprawy, które dotyczą społeczności, tak? To, jak społeczność,
bardziej bieżące.
Bardziej też związane z prawem, z jakimś problemem ochrony praw. Zawsze, gdy pojawia się na forum publicznym sprawa gorąca ustalenia, czy płód jest człowiekiem, czy trochę człowiekiem, jak go określić, to oczywiście wracają takie nieraz prześmiewcze tak, przypomnienia, że ten, na przykład ten Kościół katolicki, który dzisiaj tak często w tej sprawie zabiera głos, albo w każdym razie głosem Jana Pawła II tak często o tym mówił, no, że ten Kościół ma w przeszłości taką niejasną świadomość w średniowieczu, w starożytności, niejasną świadomość, kiedy życie ludzkie naprawdę się zaczyna. Przytacza się najchętniej zresztą fragmenty z pism świętego Tomasza z Akwinu, no bo to wielka powaga teologiczna, do dzisiaj uznawana przez Kościół. No i w tych pismach znajduje się takie fragmenty, gdzie zresztą z Arystotelesem Tomasz dywaguje nad tym, w którym tygodniu na przykład dusza ludzka wchodzi do zarodka czy do płodu. I jeszcze są takie rozważania, że w którymś tygodniu dotyczy to dzieci płci męskiej, w innym trochę później płci żeńskiej, więc oczywiście jest przy tym z jednej strony dużo śmiechu, a trochę też takiego śmiechu no, złośliwego, tak nieraz chodzi o to, że no cóż, taki wielki, mądry, święty, nic na ten temat pewnie nie wiedział, albo może właśnie wiedział dokładnie, albo może właśnie dokładnie wiedział.
Można się oczywiście zastanawiać, czy niedziela wielkanocna to jest dobry moment na tego typu dyskusję. Jak powiedziałeś, my jak zwykle w konwersatorium odchodzimy od perspektywy bieżącej, a staramy się spojrzeć na problem, tak, wyłuskać dla Państwa problem i przedstawić istotę zagadnienia, na ile potrafimy. Te święta, których symbolem jest jajo, prawda? Jest to wbrew pozorom symbol bardzo stary i bardzo ściśle związany z istotą tych świąt, bo jajo jest życiem. Z niego wykluwa się ptak, natomiast jajo jest życiem. Jakoś to z tym życiem wiązano właśnie ten symbol życia w jego najwcześniejszej fazie. Myślę, że warto zostawić tu na moment perspektywę religijną, prawda? Ty wspomniałeś o rozważaniach Tomasza, kiedy, jakby to powiedzieć, ciału udzielana jest dusza, prawda? To w tym momencie nie jest może najważniejsze, bo staramy się mówić o, jakby to powiedzieć, o tych sprawach z perspektywy wspólnej wszystkim, tak? Wszystkim
no zresztą ludziom, dodajmy od razu, tak, się wtrącę, że to przytoczenie ze świętego Tomasza, no to bardziej jest taka historia problemu, prawda? Nikt nie przyjmuje dzisiaj tych punktów widzenia przyrodoznawstwa arystotelesowskiego.
Tak, z tym, że oczywiście sobie bardzo jasno powiedzmy i dlatego warto o tym, co na ten temat pisał Arystoteles, sobie wyraźnie powiedzieć, że ta perspektywa była perspektywą obowiązującą w zasadzie do bardzo niedawna, czyli do XIX wieku. My dzisiaj, no jeżeli jesteśmy rodzicami, to jakoś, a zwłaszcza jeżeli zostaliśmy nimi w przeciągu ostatnich 20 lat, no to USG, obraz z USG, prawda? USG jest dla nas czymś oczywistym. Widzimy, co tam jest w środku, co się skrywa. Widzimy, że to, tak, cokolwiek by to było, się rusza, żyje, ma krążenie, pewnego momentu bije serce i tak dalej, i tak dalej. No, to jest narzędzie do niedawna dostępne. Wcześniej było uczucie ze strony matki, prawda, że coś tu się zaczyna ruszać w środku. No i to już był raczej sygnał, że jakieś tam procesy życiowe zachodzą, ale co jest wcześniej, to pozostawało wielką tajemnicą i przyjmowano autorytet Arystotelesa przez te kilkanaście wieków, prawda?
Arystotelesa, Arabów średniowiecznych.
No to i za Arystotelesem, jakby to powiedzieć, to do naszego kręgu cywilizacyjnego, do kręgu arabskiego, czyli który później rozszerzył się w ogóle na świat islamu, to przeniknęło. W dużym skrócie, jako historyk filozofii mnie tu poprawisz, jeżeli powiem coś nieprawdziwego. Arystoteles oczywiście dostrzegał związek pomiędzy powstaniem czegoś, co stanie się w jego przekonaniu człowiekiem w pewnym momencie, a stosunkiem małżeńskim, stosunkiem seksualnym, ale dla niego pierwsze tygodnie ciąży były czasem wzrastania jakiejś materii, jakiejś masy, która rosła w łonie kobiety. On to porównywał trochę do ciasta, które rośnie, prawda? My swoją drogą dzisiaj wiemy, że to ciasto rośnie dlatego, że tam zachodzą procesy życiowe, no ale wtedy tej wiedzy o tym nie było, zatem była to właśnie jakaś masa, jakaś materia, która rosła, przybierała jakieś kształty. Najpierw, jak to sobie wyobrażano, to Dante w jednej z pieśni Boskiej Komedii odtwarza, najpierw przypomina jakąś roślinę, później jakieś zwierzę i w pewnym momencie zaczyna przypominać człowieka i w momencie, w którym zaczyna przypominać człowieka, pojawia się tajemnicza siła życiowa, prawda? I matka zaczyna odczuwać ruchy. I wiemy, że mamy już do czynienia z jakąś istotą żyjącą. Żyjącą to znaczy ruszającą się, tak? Która zostanie wydana na świat jako małe dziecko. Chodzi mi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że to są jeszcze niedawne czasy, kiedy tak sobie wyobrażano rozwój płodu ludzkiego, tak? Od momentu poczęcia aż do momentu narodzin. Bardzo mało wiedziano w ogóle o ludzkim organizmie, a tym bardziej mimo że ludzki organizm był widoczny, prawda, jakoś tam przyglądano się chorobom i tak dalej, zupełnie nic nie wiedziano o tym, czego nie można było zobaczyć, prawda?
To tak jak w innych dziedzinach życia, poznania, przewrót miał miejsce, jak w wielu innych dziedzinach poznania i życia, przewrót nastąpił stosunkowo niedawno, to przybliżenie obrazu, jeśli chodzi o możliwości analizy danych przyrodniczych, tutaj dało niesamowity wgląd w to, co się dzieje, jak wygląda ten rozwój. W dalszym ciągu szczegóły wielu tych momentów rozwojowych są dla nas, jak wiem od naszych znawców tej dziedziny, są w dalszym ciągu rzeczami no nie do końca zbadanymi, tak? Ale już oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo daleko, można powiedzieć, że lata świetlne od tego wyobrażenia, które przed chwilą zreferowałeś. W związku z tym trochę też i można powiedzieć przy okazji, jak to zwykle, przy okazji zmaskowania pewnych słabości i błędów myślenia Arystotelesa, ten cień wątpliwości padł w ogóle też na myślenie filozoficzne, zaczęto mieć taką wątpliwość, filozofowie różne rzeczy na ten temat mówili, szukajmy danych
To powiedzmy, Pawle, jeszcze jedno, ponieważ jakby to powiedzieć, w tych dyskusjach bardzo często pojawia się taki argument, że oto, to już w ogóle zostawmy filozofię, ale że oto w ogóle teologię, ale że oto w ogóle filozofia jest niepotrzebna, ponieważ filozofowie zajmowali się, jakby to powiedzieć, różnymi dziedzinami, w których okazało się, że dramatycznie się mylili. Pamiętajmy, że kiedyś filozof to był mędrzec. po prostu. Mędrzec, który uważał, że im jest mądrzejszy, tym powinien wypowiadać się na więcej...
Filozofia ogarniała...
Ogarniać wszystko. Mówiąc ładnie, filozofia miała holistycznie podchodzić do rzeczywistości. Ale pamiętajmy o tym, że rozróżniano to, co jest właściwą materią filozofa i filozofii, od, jakby to być, innych dziedzin, w których filozofowie się wypowiadali. Tu mamy do czynienia z tym właśnie przykładem, kiedy filozof wypowiadał się, ponieważ no, tak pojmował swoje powołanie, na temat innych dziedzin, ale to nie znaczy, że on uprawiał wtedy filozofię, tak?
Nie, był przyrodnikiem, tak, w tamtym, tak, był, znaczeniu.
On próbował być przyrodnikiem, tak?
Mało kto zdaje, tak, sobie sprawę dzisiaj po tych wszystkich rzeczach, które zdążyliśmy obśmiać u Arystotelesa, mhm, albo większości nie znamy, zresztą nie czytamy przecież go i nie możemy zweryfikować tych różnych opowieści na ogół, tak mówię, jeśli chodzi o człowieka, z którym rozmawia się na ten temat, no nie tylko na ulicy, ale nawet w auli uniwersyteckiej nieraz zdarza się tutaj ignorancja, ale powiedzmy sobie szczerze, Arystoteles w tych czasach, gdy wykonywał swoją pracę, no, był uczonym charakteryzującym się niewiarygodnym wyczuciem realizmu, konkretu i niewiarygodną naukową spostrzegawczością. Oczywiście, gdy się dzisiaj przegląda jego pisma, zoologię i tak dalej, to mnóstwo rzeczy jest pomylonych, jest gdzieś tam opartych czasami na nieporozumieniach i tak dalej. Niemniej sama zasada pilnowania doświadczenia, pilnowania tego, że widziałem, że to ma powód, że znajduje przyczynę dla pewnego skutku. To jest ten szlak, po którym poszliśmy po prostu.
Czego oczywiście jego następcy
dalej
już nie trzymali, tak, traktowali go po prostu jako autorytet,
jako
który należy przyjmować i nie próbować iść dalej na drodze, którą wskazał.
Wracamy do naszej wielkanocnej rozmowy o życiu, jego początku w przypadku człowieka, tym początku, który się powtarza, nie początku, który kiedyś w punkcie zero nastąpił, początku świata, tak, ale o początku, który jest zawsze, który nas dotyczy, każdego z nas, o początku. Mówiliśmy o całym skomplikowaniu, z którego po części wyszliśmy, tak? Tego, że nakładały się na siebie przez wieki pewne ogólne koncepcje filozoficzne, w tym przypadku arystotelesowska, z pewnymi obserwacjami przyrodniczymi, które były jednak przy całych makroskopowych możliwościach tamtych czasów i przy no, jednak otaczającym życie płodowe pewnym no, tabu, prawda? Słusznej zresztą skądinąd obawy o to, żeby nie wkraczać tu w tę dziedzinę, więc te dane zawsze były raczej przypadkowe.
To takie, praktyczna trudność, tak, tak, praktyczna w badaniu trudność tego.
Otóż to zostało przekroczone, zobaczyliśmy, weszliśmy, teraz każdy śledzi ruchy płodu na ekranie na USG. Jeśli sam tego w gabinecie nie obserwuje, to może sobie włączyć film, w którym to wszystko jest. Ja pamiętam, że jeszcze w latach 80. potężnym szokiem w świecie było rozpowszechnienie filmu Krzyk, tak? Niemy Krzyk. Straszny, bolesny i trudny film. Nie będziemy go tutaj...
I uczciwie powiedzmy, że również kontrowersyjny, jeśli chodzi o niektóre interpretacje w nim zawarte.
Ale ja przypominam go dlatego, żeby powiedzieć, że sam fakt możliwości zarejestrowania pewnych reakcji, zachowań uchwyconego w bardzo wczesnych etapach, no to było coś, co wywołało potężną kontrowersje. Jedni chwytali się za głowę, odwracali oczy, płakali, inni mówili, to tak być nie może. No, odłączmy się teraz od kontrowersji dotyczących tego filmu, sporu o niego i całą...
W każdym razie można było zobaczyć.
Można było
dziecko,
zobaczyć.
Tak, na wczesnym etapie.
I to się zaczęło. Tak. I jakby również oczy zaczęły brać udział w tej dyskusji. Niemniej powiedzmy sobie od razu, bo tutaj nie robimy takiego dokładnego przeglądu wszystkich spraw, ale powiedzmy sobie od razu, że obok tej perspektywy takiej jakby teoretycznej, tak? Takiej perspektywy trochę filozoficznej, trochę przyrodniczej, jest pytanie o to, kim jest, czym jest to coś, co się tu rozwija, to poza tym istnieje obok tego zawsze perspektywa etyczna, która trochę inaczej rosła. To inaczej rosły pytania i odpowiedzi w tej dziedzinie, bo nawet wtedy, gdy tak długo nie dysponowano precyzyjnymi i jakby to powiedzieć definitywnymi oświadczeniami co do tego, kiedy zaczyna się życie człowieka, to jednak przyjmowano tę zasadę w wątpliwości, w przypadku niejasności sprawy. No jest dla nas jasne, że przynajmniej jest jakaś ciągłość. Tu się
To znaczy, było jasne, niewątpliwie, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, tym kręgu, który czytał Arystotelesa, tak, czyli europejsko-arabskim, tak powiedzmy.
Arystotelesa i Biblię.
Tak, tak, ale tu w tym wypadku chodzi o Arystotelesa, że jest jakiś proces, który ma charakter ciągły, który zaczyna się w momencie poczęcia i kończy w momencie narodzin i że jeżeli się tego procesu nie przerwie, to on będzie postępował i zakończy się wydaniem na świat człowieka, małego dziecka. No, z tego oczywiście wyciągano wnioski, tak jak mówisz, etyczne, a jak to zwykle z etyką bywa, wyciągano też wnioski prawne. Z całą pewnością trzeba powiedzieć, że nie uważano faktu, który był dosyć powszechnie wtedy przyjmowany, że do pewnego momentu ten proces nie ma charakteru procesu życiowego, tak? Oczywiście tu znowu próbujemy przyłożyć nasze współczesne pojęcia procesów życiowych i tak dalej do tamtych wyobrażeń, no ale przyjmowano, że to owszem rośnie, ale nie żyje w sensie zwierzęcym, tak jak żyje zwierzę, tylko że właśnie jest jakaś masa, która rośnie, ale przyjmowano, że również na tym wczesnym etapie jakaś forma ochrony ze względu na to, czym to się zakończy, tak, i ze względu na to, że to się zakończy narodzinami człowieka, przyjściem na świat człowieka, przyjmowano, że jakaś forma ochrony prawnej również przysługuje na każdym etapie tego procesu i że przerwanie tego procesu, przynajmniej bez ważnych powodów, również na tym wczesnym etapie jest czymś etycznie problematycznym, wątpliwym, czy po prostu etycznie niedopuszczalnym. Oczywiście szczegółowo bywało różnie, zależnie od epoki. W Grecji na tym najwcześniejszym etapie, no, mamy to słynne zdanie z przysięgi Hipokratesa, że nie podam niewieście środka poronnego, no ale rozgrywano to raczej na poziomie etyki lekarskiej, prawda? Czego lekarzowi nie wolno było zrobić, niż jakiejś ingerencji prawa. Na tym najwcześniejszym etapie, jakby to powiedzieć, przy ówczesnym stanie wiedzy, no to bez ingerencji, bez lekarza, który podawał jakiś środek, który kojarzono, że ma takie działanie, raczej nie można sobie było samemu poradzić. Im ten proces był bardziej zaawansowany, tym oczywiście to prawo wkraczało częściej. Natomiast zawsze jednak rozróżniano pomiędzy odebraniem życia osobie narodzonej, no a właśnie przerwaniem ciąży, spędzeniem płodu, sztucznym wywołaniem poronienia używano różnych określeń. To była też perspektywa prawa rzymskiego, prawda, które owszem część uprawnień cywilnych przyznawało już płodowi jeszcze przed narodzinami, ale wejście w te prawa, tak, było możliwe dopiero w momencie narodzenia. To znaczy tak jak to życie jakoś tak uważano in spe, tak, tak i te prawa były in spe. Impulsem do pewnego nowego spojrzenia jest perspektywa chrześcijańska czy perspektywa biblijna. Pewne wersety z Biblii bardzo wyraźnie mówią, że to, co się kształtuje w łonie kobiety, jest dziełem Boga, tak? Od samego początku. Że to Bóg kształtuje w łonie matki.
Utkał
człowieka, ciało w łonie tak. Matki, zanim tak. Cię ukształtowałem w łonie matki, poznałem Cię, prawda? W związku z tym jest tu to wyraźne wejście autorytetu Boga, dawcy życia, również w ten moment rozwojowy. Oczywiście nigdzie nie ma w Piśmie Świętym stwierdzenia, to jest człowiek. Takiego wprost jest mowa o powstawaniu, o kształtowaniu. W prawie mojżeszowym mamy wyraźne rozróżnienie na zabójstwo osoby narodzonej, tak, człowieka, a wywołanie poronienia są
nie
tutaj.
Niemniej oba są...
Oba są zakazane, ale są wyraźne różnice. Natomiast jest, jakby to powiedzieć, to, że nie ma wyraźnego stwierdzenia, to jest człowiek od samego momentu poczęcia. Tak naprawdę z punktu widzenia nauk przyrodniczych możemy za tym argumentować dopiero, mamy na to dowody od niedawna, że to jest początek procesów życiowych zachodzących w tym organizmie, są w momencie zapłodnienia. Od tego momentu mamy do czynienia z procesami życiowymi zachodzącymi w innym organizmie niż organizm matki, ale organizmie, mówimy o organizmie i o procesach życiowych, tak? Wcześniej, no właśnie, nie wiedziano, ale wiedziano, że to, co tam zachodzi od momentu poczęcia, jest z woli dawcy życia, że to się skończy życiem, tak? Nawet jeżeli według ówczesnych pojęć to jeszcze nie było życie, nawet biologiczne, i w związku z tym jest chronione autorytetem Boga. W przypadku Europy następuje w związku z tym jakby tutaj zderzenie tych dwóch różnych, niekoniecznie różnych, ale również nie do końca tożsamych perspektyw etycznych i prawnych, zależnie oczywiście od tego, czy bardziej prawo rzymskie tutaj odgrywa, czy bardziej prawo precedensowe w krajach anglosaskich, życie ludzkie zostaje objęte ochroną w fazie prenatalnej na wszystkich jej etapach, ale oczywiście zależnie od etapu ciąży jest różna siła, z jaką prawo wchodzi.
Mówiłeś o tym momencie, w który wniosło objawienie biblijne, tak? Jesteśmy wraz najpierw z kulturą moralną Izraela, potem w kontynuacji nowotestamentalnej moralność chrześcijańska. Mimo, że nie rozważamy tutaj motywacji i perspektyw typowo religijnych, no ale mówimy o pewnym oddziaływaniu kulturowym i tworzeniu się pewnego obrazu zasad, tak, etycznych, no to powiedzmy też, że z jednej strony Biblia, no to jest jakby ocean najróżniejszych stwierdzeń, o których wspominałeś, ale z drugiej strony mamy porządkowanie tego obrazu przez różne orzeczenia dotyczące moralności, orzeczenia kościelne. No i zdajmy sobie sprawę, że w nich rzeczywiście poszukiwano kiedyś, czy tutaj coś zasadnicze się zmienia. No, zmienia się to jedynie ewentualnie stopniowanie, tak, w ocenie negatywnej, ocenie moralnej jakiegoś uszczerbku zadawanego albo wręcz niszczenia życia na tym wczesnym etapie. Natomiast one jest objęte zawsze jednoznacznie ochroną. Są od tego odstępstwa, które tak jak to niestety w dziejach Kościoła również bywa, jakoś są słabościami. No, jeśli zauważamy w dziejach Kościoła także w nauczaniu tego czy owego teologa ustępstwa w jakiejś sprawie, no dla nas dzisiaj ewidentnie nie nadającej się do usprawiedliwienia, no to coś takiego oczywiście znajdujemy też i w tej subtelnej, a ważnej kwestii ochrony życia nienarodzonych. Niemniej tutaj historycy teologii, teologowie zaświadczają, można powiedzieć, zdanie jest od początku jednoznaczne. Pytanie o duszpasterski jakby wymiar, następnie o to, jak reagować na te moralne przestępstwa, jak mają one być objęte pokutą, to są rzeczy, które już ewoluują.
Znaczy, z całą pewnością ingerencje w celu przerwania ciąży, przerwania tego procesu, który został zapoczątkowany poczęciem w tradycji chrześcijańskiej, która później znalazła swój wyraz w dokumentach jakichś doktrynalnych, moralnych Kościoła, taką ingerencję w celu przerwania tego procesu, niedopuszczenia do jego naturalnego zakończenia porodem, traktowano jako poważne przewinienie moralne. I tego nie wiązano w żaden sposób z odpowiedzią na nawet nie filozoficzne, tylko no właśnie przyrodnicze pytanie, tak, jaki charakter ma ten proces, który się odbywa i od którego momentu, no z całą pewnością, kiedy ruchy były odczuwane, uważano, że mamy do czynienia tak z małym człowiekiem, który tam żyje, tak? Natomiast nawet jeżeli nie do końca wiedziano, jak rzecz ma się wcześniej, to na każdym etapie ciąży było to ze względu na jej koniec, tak, ze względu na finał, było chronione i jakieś ingerencje w celu przerwania były uważane za poważne przewinienie moralne.
Wracamy do naszej wielkanocnej rozmowy o tym, można powiedzieć, ukrytym i najbardziej tajemniczym i mikroskopijnym początku życia człowieka. Mówiliśmy o aspektach poznawczych, tak, jakby stwierdzenia, z kim czy z czym mamy do czynienia. Mówiliśmy o pewnej atmosferze i o pewnej sprecyzowanej nauce moralnej, która w naszej części świata podawała ludziom świat w tej dziedzinie, w sytuacjach skomplikowanych, różnych życiowych. No a teraz spróbujmy jeszcze w tej ostatniej części naszej rozmowy zdać sobie sprawę z tej zmiany, która nastąpiła właściwie, można powiedzieć, gdzieś w XX wieku, prawda? Czyli mówię tutaj o sytuacji, w której prawo najpierw bardzo jednoznacznie, prawo pozytywne, precyzowało czy włączało akt aborcji czy jakiejś formy uderzenia w płód, tak? Włączało jakoś już w formułę dzieciobójstwa, użyjmy tego słowa, bo to chodzi po prostu o pojęcie, które funkcjonowało kryminalne, tak? Kodeksowe, tego typu określenia. I to jest jeden stan rzeczy, ale właściwie można powiedzieć, w ciągu tego jednego wieku doszło do z kolei otwarcia, tak? Otwarcia w tym sensie, że stwierdzenia, że mamy do czynienia z prawem, które najpierw dopuszcza, bo nie wie, jak zdefiniować sytuację, w związku z tym dopuszcza, najpierw ten język był w obiegu, na spędzanie płodu, jak to się pewnie często w tamtym czasie mówiło. No, ale też i doszliśmy w jakimś momencie też do takiej jakby ci kulturowej też przemiany, w której pozostaje to co prawda przedmiotem jakiegoś sporu i dyskusji, ale istnieje takie stanowisko w sporze, takie mocno również wyartykułowane, że mamy tu do czynienia nie z jakąś rzeczą, która jest no jakby jak w tragedii greckiej, tak, że tak trudno jest zdecydować i ważyć rację, tylko że właściwie mamy do czynienia z pewną procedurą medyczną, która wręcz...
No, z prawem człowieka.
Prawem człowieka
prawem
powinna być
wspierania
wspierana.
O własnym ciele, z korzystaniem ze swojej autonomii, prawda?
To gdzie to tak naprawdę się działo? Bo działo się, chciałem powiedzieć, że prawie na oczach mojego pokolenia, ale nie. No, to
znaczy, w gruncie rzeczy, jeżeli no. przyjmiemy troszkę dłuższą perspektywę, znaczy 200 lat, to mamy, jakby to powiedzieć, dwa procesy, najpierw jeden w jednym kierunku, a drugi w drugim kierunku. Myśmy mówili o tym trwającym kilkanaście wieków, prawda, panowaniu tej opinii Arystotelesa, prawda? W związku z tym mieliśmy do czynienia różne rozwiązania prawne. Pamiętajmy, że wtedy prawo stanowione, tak, kodeks było zjawiskiem, które przez kilkanaście wieków regulowało jakąś niewielką część ludzkiej aktywności. Spora część była regulowana przez różnego rodzaju
obyczaje,
prawo zwyczajowe. Oczywiście te opinie zbierano i jak sędzia chciał wydać wyrok w jakiejś sprawie, to patrzył, czy w podobnych okolicznościach nie wydano, jakiś inny sędzia, zwłaszcza ten uważany za człowieka mądrego i autorytet, nie wydał już jakiegoś wyroku i analogicznie do tego postępowano, więc tutaj oczywiście to prawo zwyczajowe na różnych etapach ciąży różnie wkraczało. W pewnym momencie wraz z oświeceniem, wraz z XIX wiekiem przyszedł taki moment, że trzeba wszystko, czy, a w kamazie dużą część ludzkiej aktywności uregulować, że to uczyni ją bardziej, życie ludzkie bardziej racjonalnym, cywilizowanym, lepiej zorganizowanym i to dotyczyło wszystkich dziedzin życia, dotyczyło również prawa karnego, a w związku z tym dotyczyło również tej dziedziny. Na to wszystko nakładało się jakby to powiedzieć zwiększenie wiedzy medycznej, tak, biologicznej, z jakim procesem mamy do czynienia oraz jakby to powiedzieć, no zdawano sobie sprawę, że jest to procedura, która oczywiście przerywa ciążę, ale przede wszystkim stosowana bez kontroli, czy jakoś ściśle niezwalczana przez państwo, jest po prostu niebezpieczna dla matek, które są jej poddawane, czy same się poddają. W związku z tym w XVIII, a zwłaszcza w XIX wieku mamy w naszym kręgu całą serię aktów prawnych w różnych państwach, które bardzo ściśle, już nie prawo zwyczajowe, już nie jakieś odwieczne, w naszych czasach często prymitywne, tak? W Wielkiej Brytanii do połowy XIX wieku, zanim uchwalono ustawę, która tutaj wyraźnie tej ingerencji zakazywała, stosowano właśnie jakieś prawo zwyczajowe, mieliśmy to archaiczne pojęcie ruchów dziecka, tak? Jako tę granicę, która wyznaczała tutaj różne stopnie zainteresowania prawa. Wtedy w ramach tego racjonalizmu, oświecenia, porządkowania, wprowadzano te różne ustawy, które bardzo jasno zabraniały jakiejkolwiek interwencji w celu przerwania życia płodowego. One nie zawsze zrównywały z dzieciobójstwem, tak? Zabiciem dziecka już narodzonego. Pamiętajmy, że bardzo długo w wielu krajach, jakby to powiedzieć, stopień kar za zabójstwo człowieka był różny, zależnie od tego, w jakich relacjach pozostawał.
Mieliśmy przecież wzór jeszcze rzymskiej tradycji, gdzie ojcu teoretycznie przynajmniej wolno było zabić swoje własne dziecko w kilkunastu lat.
Tak, ale że znowu odwołam się do prawa anglosaskiego, tam bardzo długo, to dopiero późno w XIX wieku zmieniono, istniało pojęcie high treason, czyli wielkiej zdrady. To jest to, co my mniej więcej rozumiemy jako zdradę państwa, zdradę monarchy, ale było coś takiego jak petit treason, mała zdrada. Małą zdradą uważano jakikolwiek zamach na tego, w stosunku do którego pozostajemy w jakiejś relacji posłuszeństwa. Żony na męża, dziecka na ojca, pracownika na pracodawcę. Tego typu zamachy, w tym również morderstwa, karano surowiej. To dopiero wtedy rzeczywiście uporządkowano, zakazano, wprowadzono konkretne kary. Wtedy prawo stanowione uregulowało rzecz kompleksowo. No i rzeczywiście po kilkudziesięciu latach, gdzieś w okresie międzywojennym chyba, prawda, po pierwszej wojnie światowej na Zachodzie, my go w Polsce odbieramy inaczej niż go odbiera Zachód. W Polsce to jest niepodległość, prawda, i tak dalej. Na Zachodzie to jest okres niezwykłego kryzysu moralnego. moralnego, tak? Znaczy takiego kwestionowania wszystkich autorytetów, bo jeżeli się okazało, że autorytety wciągnęły nas w bezsensowną rzeź, to może te autorytety w ogóle nie mają racji, trzeba wszystko zakwestionować, trzeba wszystko inaczej urządzić. No i jakby to powiedzieć, patrząc na efekty działania tych ścisłych zakazów, wskazywano na to, że one i tak są łamane. Oczywiście w tej propagandzie często podnoszono to do
jakieś
mity niesamowite, zwiększano, tak? Natomiast argumentacja była taka, że ponieważ nie widziano, jakby to powiedzieć, tego, co się w łonie kobiety rozwija, widziano różnego rodzaju ludzkie, życiowe dramaty, tak? Niechcianych ciąż, to się wiązało jeszcze wtedy z wykluczeniem społecznym. Istniejące też realne zjawisko podziemia aborcyjnego, to znaczy nawet jeżeli to dzisiaj jest wykorzystywane jako bałamutny argument w złej sprawie, to jednak obiektywne opisy tego, co się działo w wielkich miastach w XIX-wiecznym Paryżu czy Londynie, no są takie, że ono istniało i było daleko rozwinięte, było w zasadzie nie do kontroli, zwłaszcza przy ówczesnym stanie wiedzy policyjnej, możliwości, jakby to powiedzieć, tutaj inwigilowania i tak dalej. Propaganda szła w tym kierunku, że trzeba na tym najwcześniejszym etapie pozwolić, zalegalizować, ze względu też na ochronę życia kobiety. Trzeba tę procedurę uczynić po prostu procedurą bezpieczną, a argumenty moralne, jakby to powiedzieć, te, o których myśmy mówili, zbywano wzruszeniem ramion, bo kwestionowano w ogóle całą tradycyjną moralność, te zasady moralne, których nie da się przefiltrować przez jakąś wiedzę pozytywną, tak? Przez jakąś wiedzę nawet nie filozoficzną, tylko socjologiczną, medyczną, której się nie da jakoś na tym gruncie uzasadnić, prawda? To jest owoc tej filozofii takiej pozytywistycznej, takiego sceptycyzmu, prawda? Równocześnie tego zachłyśnięcia się naukami przyrodniczymi i ich wynikami. Oczywiście jak ktoś żył w tamtych czasach, trudno się było nie zachwycić, nie zachwycić tym, ile w ciągu kilkudziesięciu lat byliśmy w stanie osiągnąć.
No tak, to jest...
I przychodzi ten, jakby to powiedzieć, opór kościołów, ludzi, którzy no jednak moralność wywodzą z innych źródeł niż tylko taka bardzo scjentystycznie pojmowana naukowość. Trwał kolejne 20-30 lat, ale w końcu pękł, prawda?
Pierwszym... To jest bardzo różnie o tych początkach, prawda?
To znaczy, pierwszym państwem jest Związek Radziecki, to wiemy o tym. No tu jakby to powiedzieć Lenin, który w ogóle tworzył nowego człowieka i tworzył, ten również w tym zakresie postanowił.
Tu się potwierdza ta zasada, o której wspomniałeś, tak. Demaskacja wobec autorytetów, tak. Ich, one nie nauczyły nas niczego, my naukową drogą, tu dla komunizmu bardzo ważny język, wytworzymy nowego człowieka i racjonalne zasady.
To jest pierwsze państwo, w którym przerywanie ciąży zostaje zalegalizowane, ale jest też kilka państw europejskich, które wprowadzają pewne wyjątki tutaj, tak, od ogólnej zasady tego, że jest to procedura nielegalna. To są lata 30., to jest między innymi Szwecja, ale również Polska, która wraz z wprowadzeniem nowego kodeksu w latach 30., nowego kodeksu karnego, wyłącza od karalności przerywanie ciąży w kilku wypadkach właśnie przestępstwa, zagrożenia życia matki, no mniej więcej te podobne do obecnych, nieobowiązujących w Polsce
wyjątków.
No później mamy, jakby to powiedzieć, rzeź II wojny światowej i atmosfera powojenna i konieczności odbudowy również biologicznej społeczeństw jest taka, że tu jest dodatkowy argument przeciwko legalizacji przerywania ciąży. Związek Radziecki też się zastali nas z tego wycofuje ze względu właśnie tych, o których mówimy, tak? Że nastąpiła taka depopulacja, że trzeba to odbudować. I jakby to powiedzieć, temat staje się wtedy dopiero, kiedy pamięć o hekatombie wojennej znika, ten argument przestaje być silny, wraca ten temat
w lata 60,
prawda? W krajach komunistycznych to będzie druga połowa lat 50., tak? Natomiast w krajach zachodniej Europy to będzie właśnie koniec lat 60., to jest pierwsza w Europie, to jest Wielka Brytania, no a później jakby to powiedzieć, padają poszczególne bastiony, tam gdzie silny jest Kościół katolicki, który w pewnym momencie spośród tych licznych obrońców stał się w zasadzie jedynym liczącym się instytucjonalnym obrońcą. Tam, gdzie mamy do czynienia z państwem katolickim, pewnie to trwało trochę dłużej.
No, Stany Zjednoczone, lata 70.
To są, znaczy oczywiście na poziomie prawodawstwa stanowego to odbywało się już wcześniej, od lat 60., natomiast no, w latach 70. mamy to orzeczenie Sądu Najwyższego, które nie tylko tylko, że dopuszcza, bo jakby to powiedzieć wcześniej, to było były rozwiązania lokalne, ale bez jakby to powiedzieć związku z tekstem konstytucji, natomiast stosując jakby to powiedzieć pewne metody definiowania słów zawartych w konstytucji zupełnie inaczej niż one były definiowane wtedy, kiedy dany tekst konstytucji uchwalono. W 1973 roku aborcja w pierwszym trymestrze zostaje uznana po prostu za część prawa kobiety do prywatności, do autonomii własnego ciała. W związku z tym staje się prawem konstytucyjnym, które jest chronione na poziomie konstytucyjnym. W Europie to jest, jakby to powiedzieć, odbywa się na poziomie ustawodawstwa zwykłego. Te poszczególne bastiony padają. No teraz na naszych oczach pada chyba ostatni bastion w Europie, to znaczy Irlandia, która szykuje się do referendum w tej sprawie. Oczywiście nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte, ale nie ma się co oszukiwać, że walka tutaj jest z punktu widzenia osób chcących chronić życie od jego początku jest pod górę. I na tym tle Polska jest chyba jedynym krajem z kręgu cywilizacji zachodniej, w którym nastąpiło odejście w drugą stronę. To znaczy tak, po właśnie wprowadzeniu w 1956 roku faktycznej aborcji na życzenie, w 1993 roku udało się, pozostawiając pewne wyjątki, ale jednak znowu przywrócić co do zasady prawną ochronę życia nienarodzonych.
Tak, mówiono w związku z tym o tym, że Polska na, jakby to powiedzieć, stanie się tak jak w historii różne kraje w różnych dziedzinach, jakby tym krajem, który odwróci pewną tendencję po tych wszystkich doświadczeniach, o których mówiłeś, lat 60., 70., można powiedzieć, że tendencja się na pewien czas gdzieś tam była wyhamowana, tak? Myślę, że raczej związane to było z potężnym wpływem moralnym Jana Pawła II, ale w dziedzinie instytucjonalnej, w obszarze instytucjonalnym nie wniosło to jak na razie jakichś nowych, dalszych impulsów. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Wydaje się, że Wielkanoc z jednej strony naturalną i trudną, bo jeśli na jaja wielkanocne patrzymy po prostu wyłącznie z rozbawieniem, no to oczywiście ta rozmowa mogła być nie na miejscu. Jeśli natomiast patrzymy również na nie jako na jakiś znak i symbol, warto się zastanowić, warto pomyśleć.
Są to święta życia.
Święta życia. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niezależnie od tego, czyśmy się w tej rozmowie z Państwa wyczuciem i przeświadczeniami spotkali, to życzymy wszystkiego najlepszego, dobrej radości w te dni, także w te, które teraz nastąpią, oktawy wielkanocne i później tego czasu, który wraz z wiosną, mamy nadzieję, że wiosną, która nas nie zawiedzie, z wiosną daje ten powiew odrodzenia i życia. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle, konwersatorium w niedzielę o godzinie 13.
Dobrej wielkanocnej, świątecznej niedzieli.
Żegnają się z Państwem Michał Barcikowski i Paweł Milcarek.